Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Przystanek Historia Online prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj pretekstem do naszego spotkania jest promocja książki. Wojewódzki Komitet Obywatelski Solidarności w Koszalinie w 1989 roku, edycja źródłowa. Jej autorami są pan dr Przemysław Benken oraz pan dr Robert Borucki. Jest z nami również dzisiaj pan Paweł Michalak. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Paweł Michalak i pan Robert Borucki są z nami oczywiście online. Przedstawię naszych gości. Pan Paweł Michalak, działacz opozycji solidarnościowej, przewodniczący zarządu regionu Pobrzeże w Koszalinie, internowany w czasie stanu wojennego, później również działacz WKO w Koszalinie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan dr Robert Bolucki, pracownik Archiwum Państwowego w Koszalinie, współautor dzisiejszej publikacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry i oczywiście jestem magistrem, a nie doktorem.
O, już bym chciał, żeby pan był doktorem, panie Robercie.
Życzymy, panie Robercie.
Życzymy jak najbardziej. I jest z nami tutaj pan dr Przemysław Benken, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, autor książek poświęconych wojnie w Wietnamie, sprawy samobójstw za niewyjaśnionej śmierci Jana Rodowicza, pseudonim Anoda, czy też historii tak zwanych wypadków gryfickich, ale również współautor dzisiejszej promowanej publikacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, zacznijmy od tego, jak wyglądała sytuacja opozycyjna w Koszalinie w przeddzień powstania Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Koszalinie w kwietniu roku 1989. Panie Pawle, widzę, że chce Pan zacząć, więc proszę bardzo.
Sytuacja, to znaczy znacznie wcześniej, zaczęliśmy różne działania, wiedząc, że szykuje się jakiś przełom. Już w 78 roku nawiązałem kontakty z poszczególnymi oddziałami w województwie koszalińskim wtedy. Istotą dla mnie było odbudowanie struktur Solidarności. I powrót do źródeł, jakby, bo wtedy, 8 lat wcześniej, zaczęliśmy tworzyć społeczeństwo obywatelskie. I to była szansa, że ta samoorganizacja, która wybuchła w 80 roku, da nam szansę zbudowania struktur i walkę znowuż o przede wszystkim Solidarność jako instytucję, która była gwarantem właśnie tych porozumień sierpniowych. Były różne koncepcje, jeżeli chodzi o odbudowanie Solidarności. Jedna, z którą utożsamiał się mój kolega Franek Sak, chciał budować Solidarność Koszalin-Słupsk w takiej przestrzeni. Natomiast ja uważałem, że trzeba otworzyć struktury Solidarności tak, jak one funkcjonowały w 80-81 roku, czyli teren województwa koszalińskiego, i odbudować z tą nazwą Pobrzeże tę strukturę. I to była główna oś sporu. Niemniej udało się dojść do porozumienia już w momencie, kiedy były ogłoszone, że będą trwały obrady Okrągłego Stołu. Dało się te nasze wysiłki jakby połączyć. Katalizatorem był tutaj Klub Inteligencji Katolickiej z Romkiem Tabiszem. Wtedy na początku tej drogi przed czerwcem uznaliśmy w trójkę, że nie będziemy kandydowali, to miała być cena za to, że z sukcesem uda się zbudować jedną reprezentację do parlamentu. Takie było założenie. Ja z Romkiem do końca tej idei się trzymaliśmy. To miał być koszt. Oczywiście z perspektywy czasu można powiedzieć, że przeceniliśmy trochę siłę struktur SB, ale może i tam część ludzi przejrzała na oczy. Obawialiśmy się oczywiście najtrudniejszych rzeczy i stąd ta nasza koncepcja, żeby wierząc w te ideały sierpnia 80 i mając za sobą właśnie to pokolenie takie ideowe, widzieliśmy, że możemy przy zjednoczeniu odnieść sukces. I to jakby z grubsza zarysowany, nie wiem ile będziemy mieli czasu, żeby o szczegółach powiedzieć, ale to główna oś tych działań przed jakby i zakończeniem obrad okrągłego stołu i przed pierwszym spotkaniem Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, tak to wyglądało w regionie.
Przypomnijmy zatem Państwu, że zakończone w 7 kwietnia 1989 roku obrady okrągłego stołu zatwierdziły jakby pewien parytet wyborów, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. 65% miejsc w przyszłym Sejmie mieli zająć członkowie, posłowie strony władzy, w tym również koalicjantów władzy, jak chociażby Stronnictwa Demokratycznego czy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a 35% miało przepaść stronie opozycyjnej. Dodajmy, że nie tylko tworzonym przez Solidarność Komitetom Obywatelskim, ale całej stronie opozycyjnej. Natomiast do Senatu 100 senatorów miano wybrać w wolnych wyborach. Co ciekawe, inicjatorem tej, jak się okazało, zgubnej dla władzy inicjatywy był również późniejszy kandydat z Koszalina, czyli Aleksander Kwaśniewski. I tak naprawdę od momentu zakończenia obrad Okrągłego Stołu, zmian w ordynacji wyborczej, którą wprowadzono, zaczęła się kampania wyborcza. Jak wynika z ustaleń, to kampanię wyborczą po stronie NSZZ Solidarność, zresztą zalegalizowanej w międzyczasie, miały prowadzić Komitety Obywatelskie. Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ Solidarność Lechu Wałęsie powstał już w 1988 roku i żeby nie był on, żeby ta kampania wyborcza nie leżała na barkach zarządów regionu czy tworzących się na nowo struktur Solidarności, Komitet Obywatelski przejął te obowiązki. Panie Robercie, chciałem zapytać, jak wyglądało to tworzenie się Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Koszalinie. Jak wyglądały jego początki, jaki był skład, jak wyglądało początki kampanii, na ile ludzie, którzy wchodzili w skład tegoż Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, byli przygotowani do prowadzenia, jak się okazało, bardzo konfrontacyjnej, również ze względu na działania Służby Bezpieczeństwa, o której będziemy mówić, kampanii wyborczej.
Myślę, że na ten temat wiele tutaj szczegółów mógłby powiedzieć pan Paweł Michalak, który był jednym z takich, można powiedzieć, głównych organizatorów WKO w Koszalinie. Na czele WKO pan Michalak nie stanął, został wytypowany na to pan Jerzy Madej, pracownik naukowy wtedy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Wokół niego zgromadzono grupę początkowo około 30 działaczy Solidarności. Później te grono się jeszcze powiększyło o dodatkowe osoby, które do tego komitetu dołączyły. Początki organizacji WKO jeszcze nie pod tą nazwą, tylko troszeczkę inną, roboczą, sięgają mniej więcej stycznia, lutego 1989 roku. I tutaj bardzo duży udział przy organizacji, przy powstawaniu tego WKO udzielił Kościół katolicki, między innymi udostępniając swoje pomieszczenia na jednej z plebanii tutaj w Koszalinie. Z czasem, jak WKO się ukonstytuowało, to oczywiście przy zgodzie wojewody koszalińskiego zdobyło swój lokal, telefon i z siłami społecznymi powoli ten WKO zaczął się organizować. Oczywiście problemów była cała masa, ponieważ to byli ludzie, którzy swoją działalność prowadzili społecznie po godzinach pracy i nawet było bardzo dużo tutaj takich problemów, bym powiedział, organizacyjno-logistycznych związanych właśnie z zapewnieniem pewnego sprzętu, środków transportu, łączności. Ale wydaje mi się, że z czasem rzeczywiście te WKO trochę okrzepło. Przy pomocy też centrali tutaj w Gdańsku czy Warszawie, Solidarności i Komitetu Obywatelskiego w Lechu Wałęsie udało to się wszystko jakoś ogarnąć i pewne konflikty, które też między tutaj członkami nie tylko WKO, ale też członkami Solidarności, które istniały, o których tutaj wcześniej pan Michalak wspominał, udało się jakoś uspokoić, ogarnąć i można było tą kampanię wyborczą rozpocząć.
Zanim przejdziemy jakby do tych właśnie politycznych aspektów kampanii, chciałem zapytać pana Pawła Michalaka, jak ta organizacja wyglądała. Chciałbym, żebyśmy chwilkę się w nią zagłębili, bo z dzisiejszego chyba powszechnego takiego odbioru wynika, że to wszystko tak szło powiedzmy gładko. Było zdjęcie wygrywające z Lechem Wałęsą na sesji, którą zorganizowano w Gdańsku. Cała masa plakatów, afiszy, oświadczeń. Zresztą trzeba powiedzieć, że w tej książce bogaty wybór tych dokumentów, głównie pochodzących z Archiwum Państwowego w Koszalinie, mogą Państwo znaleźć. No ale pytanie jest takie, no skąd pieniądze, jak się organizowało druk, czy ludzie byli zainteresowani tymi materiałami, czy były miejsca, gdzie można było plakatować, a były miejsca, gdzie nie wolno było plakatować. Jak to wyglądało tak od środka? Wiemy, że dużo rzeczy próbował koordynować centrala, właśnie tak jak pan Robert powiedział, z Warszawy. Była łączność, zdaje się, teleksowa pomiędzy poszczególnymi komitetami obywatelskimi. Natomiast można powiedzieć, jak się prześledzi całą sytuację w kraju i organizację Komitetu Obywatelskiego, że problemów rzeczywiście, przynajmniej w tej początkowej fazie, nie brakowało.
Może zacznę od tego, że najważniejsze spotkanie odbyło się w salce katechetycznej w lutym dzięki księdzu prałatowi Janowi Burzyszkowskiemu. Zresztą za udostępnienie tej salki był wniosek ówczesnego wojewody, żeby pozbawić proboszcza księdza Jana. Tam na moje zaproszenie różne struktury Solidarności, ci, którzy byli więzieni, działali w opozycji, spotkaliśmy się i to był trzon organizacyjny całego przedsięwzięcia pod tytułem Wojewódzki Komitet. Zwołaliśmy się do struktur Solidarności w całym terenie. To było możliwe, tak jak powiedziałem, już na jesieni poprzedniego roku. Jeździłem zresztą, często byłem wzywany do SB. Jeździłem cały region i spotkałem się prawie we wszystkich powiatach. Działaczami Solidarności z 80 roku. No, ze smutkiem muszę skonstatować, że około 30% ludzi, do których się zwróciłem, obiecało włączenie się w odbudowę struktur Solidarności. Może jeszcze raz podkreślam, istotą działania Komitetu Wojewódzkiego były struktury Solidarności. Zresztą w maju udało się je odbudować jakby formalnie z powołaniem przewodniczącego na Klemensa Bienickiego. To dało też siłę tej strukturze tytułem WKO, ale to była taka jakby zewnętrzna emanacja przed wyborami i rzeczywiście zdjęcie z Wałęsą. Wrócę jeszcze na chwilkę. Rzeczywiście tu działaliśmy absolutnie społecznie. Przypomnę postać pana Dziarnowskiego, ekonomisty, który jakby w swoje ręce wziął całe finanse, bo widzieliśmy, że temu się będzie szczególnie. I ludzie, którzy kupowali cegiełki, jak i zewnętrzne siły się będą przyglądały. Ja zostałem specjalnie, rezygnując z możliwości kandydowania, szefem komisji, która była odpowiedzialna za program i kandydatów. To, że jak trudno było to zbudować, szczególnie listę kandydatów, a przypomnę, że już prowadziłem rozmowy z Tadeuszem Dwirią, znanym mecenasem, który jakby z nadania Warszawskiego Komitetu miał wystartować w naszym regionie i to już było ułożone. Pamiętam, że z Gdańska przyjechał Krzysiek Biało, żeby łączyć różne spojrzenia na tą listę. I tak się właśnie złożyło, że dzięki tym nieporozumieniom wcześniejszym, po wizycie mojej i Roka Tabisza w Warszawie u Wałęsy, uzgodniliśmy czteroosobowy skład parlamentarzystów, którzy wszyscy byli z naszego regionu. I to, myślę, był sukces, bo w innych regionach często właśnie tak zwani spadochroniarze lądowali na tych listach. Także ostatecznie ta lista została w ten sposób właśnie w Warszawie w porozumieniu zbudowana, żeby do Senatu wystartował właśnie Madej i Gabrysia Swojdzińska, a do Sejmu Franek Sak i Boguś Pałka jako przedstawiciel rolników. Pamiętam trudne rozmowy z panem Baumgartem, który przekonywał mnie usilnie, że właśnie taki przedstawiciel powinien się na tej liście znaleźć. Głównym zasobem były emocje i inicjatywa ludzi Solidarności. Mieliśmy cegiełki, mieliśmy też bardzo ciekawą kampanię. Oczywiście tutaj posiłkowaliśmy się przede wszystkim ulotkami, które przychodziły do nas z Warszawy. Zresztą tu dzięki panu Sidzisko, panu Robertowi, bo w publikacji pokazane zostały te właśnie ładne plakaciki, naklejki. Coś, w czym zaspała władza wtedy, mając tak ogromne możliwości też techniczne, okazuje się, że myśmy mieli przewagę tą wizualną, ale to ważniejsze, porozumienia, sieć porozumień, która zaczęła funkcjonować ta z 80. roku, dała pełną, szybką i przejrzystą informacje i naszym członkom, i społeczeństwu w całym regionie. Myślę, że to było jedną istotą sukcesu. Znaczy raz stworzenie jednej listy i pełna, dogłębna informacja. A przypomnę jeszcze, że siłą sierpnia było to, że zorganizowali się też i rolnicy, i rzemieślnicy. Przypomnę też jakby ten rys samorządowy z tego 81 roku. Także ta sieć powiązań była spora i aktywność ludzi też spora, ale jak popatrzymy na udział społeczeństwa w tych wyborach, a pamiętam to 62% chyba, tak. No to było też jak na szansę, którą mieliśmy, też niezbyt zadowalające. To znaczy liczyliśmy, że ta frekwencja będzie większa. Mhm. Ale udało się. Tak. No,
można powiedzieć, że shortem przelecieliśmy przez prawie całą kampanię, ale ja będę jeszcze z pewnością drążył. Panie doktorze, pan Paweł Michalak wywołał tu kwestię władz. Że władze zaspały, że rzeczywiście dysponując tak potężną machiną propagandową, rzucając na szale chociażby w niektórych przypadkach nawet towary luksusowe, deficytowe, do tej pory próbowały przekonać do swoich programów społeczeństwo, to nie zawsze się udawało. Jak władze koszalińskie, w tym władze oczywiście służby bezpieczeństwa, reagowały na tę zmianę i na tą kampanię wyborczą, która z założenia miała być nie konfrontacyjna, jak mówili przedstawiciele władz, de facto była agresywnie konfrontacyjna, można powiedzieć.
Na podstawie analizy dokumentów, którą przeprowadziłem, wydaje się, że władze uważały, zarówno jeżeli chodzi o władze partyjne, jak również o aparat bezpieczeństwa, że województwo koszalińskie jest obszarem, na którym jest obszarem bardziej sprzyjającym dla odniesienia sukcesu niż szereg innych województw, z uwagi na to, że było to województwo w znacznym stopniu rolnicze, że nie było tam zbyt wiele dużych ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych, przez co uważano, że ten ruch solidarnościowy będzie słabszy niż w takich województwach jak szczecińskie czy na Śląsku, gdzie te wielkie ośrodki miejskie, te wielkie zakłady przemysłowe powodowały, że ta strona opozycyjna mogła się lepiej zorganizować. Dlatego tutaj, przynajmniej w pierwszej fazie kampanii, widać dosyć duży entuzjazm w podejściu do tego, co się ma wydarzyć. Tutaj także w dokumentach Aparatu Bezpieczeństwa widoczne jest pewne zadowolenie z tego konfliktu, o którym wspominaliśmy, jeżeli chodzi o dobór kandydatów do parlamentu na terenie województwa koszalińskiego. To nawet stwierdza się, że ten konflikt spowodował opóźnienie akcji klotkowej, ponieważ do końca nie było wiadomo, kto do parlamentu wystartuje. A z uwagi na to, że kampania wyborcza też była krótka, więc tutaj władze uważały, że już na początku mają pewną przewagę. I także tutaj zwracano uwagę na kwestię problemów organizacyjnych strony opozycyjnej. Tutaj przecież jednak aparat dysponował olbrzymią przewagą, jeżeli chodzi chociażby o środki masowego przekazu. Więc uważano, że te słabe struktury województwa koszalińskiego, te opóźnienie z rozpoczęciem kampanii wyborczej, ten brak odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia kampanii wyborczej ze strony Solidarnościowej spowoduje, że ona już siłą rzeczy będzie na gorszej pozycji. A oprócz tego oczywiście Aparat Bezpieczeństwa, czyli Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, prowadził rozpracowanie struktur WKO w ramach sprawy Parawan. I tam starano się pozyskać informacje na temat strategii, która będzie strona Solidarnościowa obierała w trakcie wyborów, na temat poszczególnych kandydatów. I również analizowano sam przebieg kampanii, również także posługując się osobami, które były wysyłane na konkretne spotkania wyborcze, aby zadawać różne podchwytliwe pytania. Taka lista pytań nawet została opracowana, ona się znajduje w publikacji, o której dzisiaj mówimy. To były kwestie dotyczące między innymi trudnych spraw związanych z reformami gospodarki, ale także sprawami światopoglądowymi, jak chociażby stosunek do aborcji. Często takie pytanie do kandydatów WKO było podczas spotkań formułowane. I co z tych dokumentów jeszcze się przejawia, a o czym wspomniał pan Paweł Michalak, to właśnie, że strona opozycyjna, chcąc jakby wyjść z tego klinczu, jaką była przewaga w środkach masowego przekazu obozu rządzącego, postawiło na kontakt bezpośredni z wyborcami, czyli ta olbrzymia ilość różnego rodzaju wyjazdów, mityngów, spotkań wyborczych. I to powodowało, że można było ten monopol informacyjny władzy przełamywać, a to, że do tego też, że takie spotkania mogły być sukcesem organizowane, to też tutaj pan Michalak bardzo słusznie zauważył, była olbrzymia mobilizacja społeczna, także tutaj jeżeli chodzi o szeregowych członków Solidarności, że był tutaj, po tym pozarzeniu tego konfliktu na temat doboru kandydatów, nastąpiła pewna synergia wysiłku i to było bardzo widoczne w dokumentach Aparatu Bezpieczeństwa, że tych spotkań jest bardzo dużo, są one organizowane w różnych miejscach, także przy wsparciu Kościoła katolickiego, który tego użyczał swoją infrastrukturę na potrzeby tych spotkań, czy sale katechetyczne, czy inne miejsca. Więc tutaj można było ten monopol i te różnego rodzaju trudności w infrastrukturze, w organizacji przełamać, co wydaje się, że było pewnym zaskoczeniem dla władz. Także tutaj też, jeżeli można mówić o tym, że Aparat Bezpieczeństwa w swoich sprawozdaniach zauważał początkowo, że ta kampania wyborcza strony koalicyjnej toczy się dobrze, to im bliżej 4 czerwca, tym coraz bardziej jest doceniane jest to, co robi Solidarność, a pojawia się coraz więcej krytycznych uwag na temat tego, jak strona opozycyjna, przepraszam, jak strona koalicyjna prowadzi kampanię wyborczą. Pomimo, że tutaj był taki pewien specyficzny aspekt, czyli kampania wyborcza Aleksandra Kwaśniewskiego do Senatu, która była prowadzona...
Dynamiczna, tak.
Tak.
Nowoczesna.
Tak. W owym czasie była to bardzo nowoczesna kampania, w której organizowano udział także różnego rodzaju, można powiedzieć, dzisiejszej perspektywy celebrytów, znanych sportowców, twórców kultury, którzy w tej kampanii uczestniczyli, pojawiali się na kolejnych spotkaniach wyborczych czy mityngach i deklarowali swoje poparcie dla Aleksandra Kwaśniewskiego. No i także było też tam już wykorzystywane to, co pan doktor habilitowany wspomniał, Ligarski, mianowicie różnego rodzaju gratisy, które były rozdawane przy tego rodzaju spotkaniach z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, jak przykładowo tam buty marki Adidas, jakieś kuchenki mikrofalowe, różnego rodzaju taki sprzęt, który mógł się wydawać atrakcyjny i on również miał tutaj przyciągać uwagę społeczeństwa do tego konkretnego kandydata.
Wejdę w
słowo. Ja może dodam, że mieliśmy dosyć chwytliwe hasło. Głosuj AK, Swojdyńska, Madej, Czak.
Zaraz do tych haseł też wrócimy, to będę prosił pana Roberta Boruckiego, żebyśmy jeszcze weszli w tę kampanię Solidarności, ale tylko jeszcze z panem doktorem Benkenem chciałbym nawiązać, bo tutaj panowie mówią, że WKO miało bardzo silne poparcie Solidarności, czy struktur, czy ludzi Solidarności, choć jak pan Paweł Michalak zauważył, 30% mniej więcej osób, które zaangażowane były w 80 roku.
No, ale to z zarządu regionu, bo zarządu ja się spotykałem jakby tutaj formalną strukturę.
Jasne.
Także nie szeregowych członków.
Jasne, oczywiście. A jak partia? No przecież partia też miała swoje struktury, też miała swoich członków, no i nominalnie też powinna była wspierać kandydatów. To doszło do takiej dość chyba kuriozalnej trochę sytuacji, o której zdaje się Stanisław Ciosek mówił, że w Solidarności totalitaryzm i autorytaryzm, a u nas pełna demokracja. Mianowicie strona solidarnościowa postawiła na taki wybór, że jedno miejsce, jeden kandydat. I w ten sposób, tworzyła listy wyborcze. Natomiast w partii doszło jakby nie było do ogromnej walki pomiędzy kandydatami, którzy generalnie chyba najbardziej spalali się na tej walce, zapominając o tym, że powinni prowadzić walkę przeciwko kandydatom komitetów obywatelskich.
Tak, to co powiedział pan Sebastian, odgrywało bardzo dużą rolę, ponieważ duża liczba kandydatów na jeden mandat ze strony koalicyjnej powodowała też rozbijanie się głosów i to faktycznie to, że ci kandydaci w dużym stopniu konkurowali między sobą. Również też sam fakt, myślę, że jest bardzo istotny, mianowicie taki, że no była to jakby taka pierwsza kampania, która faktycznie wymagała od strony rządowej jakiejś inicjatywy, jakiejś inwencji, bo do tej pory te poszczególne wybory, które się w PRL-u odbywały, no to generalnie tam takiego kontrkandydata z prawdziwego zdarzenia nigdy nie było. To wszystko jakoś tam było zaaranżowane. Natomiast tutaj pojawiła się faktycznie pierwszy poważny kandydat, czyli tutaj w przypadku Wójta Koszalińskiego kandydaci WKO. No i wydaje się, że strona rządowa nie była do końca przygotowana do prowadzenia tego rodzaju kampanii. Tutaj jednak było chyba takie przeświadczenie, że po prostu sama przewaga, jeżeli chodzi olbrzymia o ośrodki masowego przekazu, ta dostrzegalna w pierwszym etapie kampanii słabość struktur solidarnościowych, jeżeli chodzi właśnie o wspomniane już przez nas wielokrotnie wystawianie wspólnych kandydatów, jak również no sama ta struktura i specyfika województwa koszalińskiego, o której wcześniej wspominałem, że to wszystko się okaże wystarczające, aby jakoś przez tą kampanię przebrnąć i osiągnąć sukces. Więc tutaj kilka czynników się złożyło na to, że ci kandydaci solidarnościowi, przepraszam, kandydaci strony rządowej nie do końca zrealizowali zadania, które przed nim postawiono. Tutaj również sam dobór kandydatów był specyficzny, ponieważ w dokumentach aportu bezpieczeństwa zauważano, że przynajmniej część z tych osób, która została jakoś arbitralnie wytypowana do znalezienia się na listach wyborczych, no nie osiągnie większego poparcia społecznego, ponieważ są to osoby albo mało znane, albo w jakiś tam sposób w swojej lokalnej społeczności skompromitowane. Więc tutaj to też to miało ogromne znaczenie. No i sam przebieg kampanii, no wyjąwszy tutaj wspomnianą już przeze mnie działalność Aleksandra Kwaśniewskiego, to pozostali kandydaci strony koalicyjnej no, nie wykazywali tak dużej inwencji. Tutaj też osoby, które brały udział w przeprowadzeniu kampanii wyborczej również chyba nie czuły się aż tak zaangażowane i tak idealistycznie nastawione do tych wydarzeń jak przedstawiciele WKO i ich sprzymierzeńcy. I tutaj również na to spojrzymy na te plakaty, o których pan Sebastian wspominał, to widać olbrzymią różnicę jakościową. Widać tutaj ten brak doświadczenia, tą taką nawet można powiedzieć paździerzowość niektórych
ale
plakatów
brak doświadczenia, 40 lat kampanii wyborczej, jakkolwiek by ich nie nazywając, no, skutkującą milionami złotych wydawanych, wielkoformatowymi banerami byśmy dzisiaj je nazwali na ulicach miast, milionami plakatów, ulotek, druków i tak dalej. Może mniej nawet w latach 80., więcej w latach 60. i 70. No, zakłady graficzne, zakłady wojskowe, wszystko stało za tym aparatem władzy, a po się okazało, że jeden plakat Wałęsy z kandydatami potrafił pokonać tą całą machinę.
No tak, to prawda.
Ale niekoniecznie plakat, bo Gabrysia Słonińska była na leczeniu wtedy we Włoszech i ona zdjęcia z Wałęsą w ogóle nie.
Tak, to prawda. Niektórzy tego zdjęcia z Wałęsą, tych przypadków było trochę więcej, rzeczywiście nie mieli, a mimo wszystko wygrywali z przedstawicielami władzy.
Ja może jeszcze jako kropkę na D, na sukces podam, pamiętacie Państwo, była druga tura wyborów ze strony rządowej, nazwijmy to ówczesnej, startował pan Ryszard Ulicki, a myśmy wsparli pana Kędzickiego z Kołobrzegu i on wszedł do parlamentu. Bo wskazaliśmy wyraźnie pana Kędzickiego.
Ja tylko dodam jeszcze, że właśnie o skali tego przygotowania do wyborów, o pewnej inwencji i pomysłowości kandydatów strony koalicyjnej, to może być przykładowo hasło jednego z nich, czyli kto na mnie głosuje, temu setę serwuje. Czyli tutaj nawet później to dało preteksty stronie WKO do naśmiewania się z kandydata koalicyjnego, że on tutaj łamie ustawę o trzeźwości, ponieważ propaguje picie alkoholu także wśród młodzieży na swoich spotkaniach. Więc no to jednak był zupełnie inny poziom i no jednak widać, że nie było tego dobrego przygotowania do skonfrontowania się z tak silnym przeciwnikiem jak kandydaci WKO, którzy mieli autentyczne tutaj poparcie społeczne i zostali wybrani w sposób o wiele bardziej demokratyczny. I też no, ich osobowości były na tyle interesujące, że oni tutaj wypadali o wiele lepiej na tle przedstawicieli strony koalicyjnej, chociaż z dokumentów Aparatu Bezpieczeństwa wynika, że pierwsze spotkania wyborcze, tutaj może pan Michalak coś więcej za chwilę na ten temat powie, one się aż tak dużą popularnością nie cieszyły ze strony osób, które przychodziły na spotkania WKO. Zwłaszcza to pierwsze spotkanie miało się spotkać z umiarkowanym zainteresowaniem robotników w koszalińskiej fabryki Kazel bodajże, którzy tam w nim uczestniczyli. Że to jakby ten entuzjazm, on dopiero stopniowo się powiększa.
No właśnie, chciałem zapytać pana Roberta Boruskiego, jak wyglądały te spotkania? Zachowały się filmy z niektórych tych spotkań czy kandydatów ze strony WKO? Jak je organizowano? Rzeczywiście, czy ludzie byli zainteresowani, zadawali te pytania, czy kandydaci cieszyli się tak dużą popularnością, że na przykład musieli podpisywać, czy składać swoje autografy na drukach? Czy ta organizacja była prosta? To znaczy, czy udawało się bez przeszkód załatwić, nie wiem, domy kultury, sprzęt, nagłośnienie itd., itd.?
Chciałem powiedzieć tak, że cała kampania WKO była oparta na pewnym entuzjazmie społecznym poszczególnych członków Solidarności, oczywiście tych samych kandydatów oraz członków Solidarności, którzy ich wspierali. Natomiast ta kampania strony rządowej wyglądała troszeczkę inaczej, bo była ona oparta o pewne takie struktury partyjno-administracyjne, które nie zawsze chętnie włączały się w tą kampanię wyborczą po stronie tych swoich kandydatów koalicyjnych. Jak kazano, to zrobiono, jak nie kazano, nie robiono. Było dużo też takich personalnych walk, konfliktów między tymi kandydatami strony koalicyjnej. Jeżeli chodzi o działalność w okresie kampanii wyborczej działaczy Solidarności, to było tutaj dużo różnych problemów takiej właśnie natury organizacyjno-logistycznej, ponieważ było wiele tych działań opartych na działaniach społecznych, na entuzjazmie społecznym tych działaczy Solidarności. W związku z tym pojawiały się często problemy właśnie z czy nagłośnieniem, czy wynajęciem jakichś tam pomieszczeń. Niekiedy władze państwowe, partyjne stwarzały tutaj problemy. Bardzo często też robiono coś, z czego władze komunistyczne były znane wcześniej, mianowicie organizowano w tym samym czasie na przykład konkurencyjne jakieś imprezy, żeby odciągnąć społeczność lokalną od tych spotkań z wyborcami WKO. Czyli było dużo tych problemów właśnie natury tej logistycznej, organizacyjnej, ale wydaje mi się, że zdawano sobie z tym radę. W naszym archiwum, w Archiwum Państwowym w Koszalinie zachowały się zarówno filmy z kampanii wyborczej, przede wszystkim kilka takich kilkuminutowych filmów, na przykład ze Świdwina, czy na Zamku Świdwińskim z udziałem pana profesora Madeja czy Bogusława Pałki, gdzie możemy prześledzić właśnie, zobaczyć jak ta kampania wyglądała. Na pewno widać tutaj entuzjazm samych tych działaczy Solidarności, tą kampanię wyborczą akcję plakatową. Warto też podkreślić, że chyba też celowo pan Jerzy Madej był jednym z kandydatów Solidarności na senatora, ponieważ on był naukowcem, człowiekiem obytym z ludźmi, z mikrofonem, z wystąpieniami publicznymi, był dobrym mówcą. Jak się na przykład popatrzy na wystąpienia choćby pana Bogusława Pałki, to widać, że był troszeczkę takim człowiekiem lekko nieśmielony, no był rolnikiem z pochodzenia, więc jego te kontakty z ludźmi, no siłą rzeczy musiały być troszeczkę skromniejsze. Jak się obserwuje później właśnie te filmy czy zdjęcia, widać no pewną taką skromność pana wtedy Bogusława. Także na pewno charakter, przebojowość Jerzego Madeja, ale też Franciszka Saka czy pani Gabrieli Słoidzińskiej bardzo dużo tutaj zrobiły. W naszym archiwum zachowały się też takie ulotki z napisami jesteśmy czy wygramy. W czasie kampanii wyborczej rozdawano je wyborcom z prośbą, żeby nie wyborcom, tylko tym ludziom, którzy brali udział w spotkaniach wyborczych, z prośbą, żeby na odwrocie zapisywali pytania właśnie do wyborców. Te karteczki, ulotki wracały z powrotem do legendów, kandydatów Solidarności i starano się na nie odpowiadać. Także mamy tutaj też takie ciekawe odbicie w dokumentach, szczególnie esbeckich, gdzie zaniżano liczbę ludzi biorących udział w tych spotkaniach w stosunku do tego, co udało się zaobserwować przez kandydatów Solidarności. Czyli duża rozbieżność w statystykach, zresztą był to stary, że tak powiem, cudzysłowie, numer Służby Bezpieczeństwa, żeby zawsze pewne zjawiska masowe, społeczne, nieprzychylne władzy jakby zaniżać, obniżać ich rangę i marginalizować.
Panie Przemku.
Ja chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na dwie kwestie, które mogą nam podsumować ten etap naszej dyskusji. Mianowicie, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą strony rządowej, to też bardzo widoczne jest w dokumentacji z tego okresu, bo mamy w naszej książce również sprawozdania z przebiegu spotkań kandydatów strony koalicyjnej. Nieumiejętność odcięcia się tych kandydatów, czy też wręcz niemożność od całego bagażu historii PRL-u, zwłaszcza ostatnich kwestii związanych z problemami gospodarczymi lat 80., ale również tam często się wraca do kwestii związanych z latami 40., 50., 60., więc ci kandydaci, nawet relatywnie młody Aleksander Kwaśniewski, no, nie mieli dobrych odpowiedzi na pytania, czym oni się będą różnili od tego, co już było i czy będą w stanie po prostu te błędy, które były, jakoś zweryfikować i prowadzić nową jakość do rządzenia krajem. Więc te pytania często miały bardzo, bardzo taki konkretny charakter i powodowały, że przedstawiciele strony rządowej mieli olbrzymie trudności z odcięciem się od tego całego balastu rządów komunistycznych, które do momentu maja roku 89 się nazbierały. A jeżeli chodzi z kolei jeszcze o stronę WKO, to tam też widać to takie budowanie nadziei na to, że będzie lepiej, że kolejne wybory będą już, że kandydaci WKO będą dążyli do tego, by kolejne wybory były już całkowicie wolne, że w przypadku zdobycia maksymalnej liczby miejsc w Sejmie i Senacie, która wówczas była do dyspozycji, będzie można nawet prowadzić do blokady niekorzystnych ustaw poprzez właśnie weto w Senacie, poprzez właśnie wetowanie ich przez Senat i potem utrzymywanie tego weta w parlamencie. Więc tutaj można powiedzieć, była taka konfrontacja stagnacji z nadzieją na lepsze jutro. I myślę, że to też miało bardzo duże znaczenie dla osób, które uczestniczyły w spotkaniach wyborczych.
Panie Pawle.
Jeszcze dwa słowa do tego wątku, bo one są istotne, myślę. Społeczeństwo było wtedy trochę w apatii, że po zbawieniu Solidarności i stanie wojennym te 8 lat to była pielęgnowana jeszcze tego systemu PRL-owskiego. Sankcje reganowskie do końca uzłupiły gospodarkę. Jeżeli wrócimy do przyczyn, dlaczego w ogóle się rozpoczęły tego rozmowy o okrągłego stołu, no rzecz była w gospodarce i w stanie państwa w ogóle. Dlatego przypomnę te restrykcje Regana, bo znoszenie ich powodowało zmiany też, jeżeli chodzi o nastawienie władz do opozycji, niesienie stanu wojennego i tak dalej. Także myśmy potrafili wywołać właśnie te pozytywne emocje, że dajemy szansę na zmianę, a strona, nazwijmy to, rządowa, mimo takiej ilości środków. Dobrze, że pan Robert pokazał tutaj, jak w prasie codziennej, dosłownie takie kilkuzdaniowe, drobniutkie informacje o założeniu Komitetu Obywatelskiego, o działalności. To dosłownie trudno było dostrzec nawet. To dobrze, że to jest wyłuskane i pokazane, ale na tle całej gazety to można powiedzieć, że to w ogóle nie istnieliśmy w sensie oficjalnym.
No, ale musieliście przekonać społeczeństwo, że dajecie nadzieję na zmiany nawet przy tej 35% reprezentacji w Sejmie, natomiast chyba nikt z was się nie spodziewał, że osiągniecie tak olbrzymi sukces w Senacie. Piją do tego, że...
Nie, bo pamiętamy też ten okres 8 lat, jak niebywale, to znaczy później ze statystyk, wiemy, jak rozrosła się służba bezpieczeństwa. To były dziesiątki tysięcy i funkcjonariuszy, i współpracowników. To było coś niewiarygodnego. To znaczy społeczeństwo też czuło, że tą inwigilację na co dzień, stąd ta apatia. Dlatego to, komu pierwszemu udało się rozbudzić nadzieję na zmianę, ten miał szansę wygrać.
Do czego jakby zmierzałem w tym pytaniu? Otóż... Nie spodziewaliście się takiego sukcesu w Senacie,
nie.
Natomiast nie. Chciałem zapytać, czy w ogóle się spodziewaliście jakiegokolwiek sukcesu. Pytam dlatego, że we Wrocławiu na przykład Komitet Obywatelski Solidarności miał i dysponował przed samymi wyborami sondażami wyborczymi, robionymi między innymi, a głównie przez Bogdana Zdrojewskiego i jego ludzi, którzy zgłosili się do wrocławskiego komitetu i w tych sondażach, jak się je prześledzi, ich były zdaje się 4, doskonale widać, jak wzrasta poparcie dla Komitetu Obywatelskiego, ale też strona wrocławskiego KO wie, jak duża jest jeszcze liczba niezdecydowanych, którzy będą się wahać do ostatniej chwili. Dodajmy, że w okresie 4 czerwca nie było ciszy wyborczej, więc trwała kampania praktycznie do samego końca, do momentu głosowania i można było się spodziewać, że wielu ludzi podejmie ostateczną decyzję dopiero przy urnach wyborczych. Pytanie, czy pokonają swój strach względem ostatnich lat i zagłosują za tą zmianą i nadzieją, czy też bojąc się ewentualnych konsekwencji ze strony aparatu władzy, szeroko pojętego, będą jednak głosować zachowawczo, plus to, że jednak, tak jak pan wspomniał, 62,3% ludzi tylko poszło do głosowania, tylko, można powiedzieć, choć to i tak była no, całkiem niezła frekwencja z jednej strony, z drugiej strony pokazująca, że strach w społeczeństwie, apatia jest jednak bardzo duża i będzie się trzeba sporo natrudzić w przyszłości, żeby tę apatię i tą bierność społeczeństwa do aktu wyborczego przełamać. Spodziewaliście się i mieliście takie sondaże, czy nie?
Nie, to te nasze sondaże to były w ogóle szczątkowe i trudno było opierać jakieś wielkie nadzieje. Natomiast rzeczywiście widzieliśmy obawy ze strony chociażby sztabu Kwaśniewskiego. Wiem, że moi ludzie z jego sztabu poprosili mnie o spotkanie. Kulturalnie to się odbyło. Prosząc o jedno, żebyśmy nie prowadzili brudnej kampanii. To w ogóle nam przez myśl nie przeszło, że można takową prowadzić. Ale to był pewien sygnał, że oni obawiają się o te wyniki wyborów. Także no, sumując, myślę, że odwaga Polaków, którzy poszli i oddali głos za zmianami, przeważyła w tym momencie o naszym zwycięstwie, ale zupełnie się nie spodziewaliśmy takiego wyniku, szczególnie w Senacie. To w najśmielszych marzeniach nie wyobrażaliśmy sobie, że takimi proporcją możemy wygrać.
Władze natomiast nie spodziewały się tego, że padnie lista krajowa i że nie zabezpieczyły się w ogóle przed tym, żeby lista krajowa upadła i żeby żaden reprezentant listy krajowej nie znalazł się w przyszłym parlamencie. Pan Przemysław.
Tak, to prawda, tutaj ta katastrofa listy krajowej no, miała szereg różnego rodzaju późniejszych
konsekwencji. Oczywiście.
Dokładnie. Ale tutaj pan Michalak wspomniał jeszcze o tej tak zwanej brudnej kampanii prowadzonej w czasie przygotowań do wyborów. No tutaj chyba kolejny raz trzeba się odwołać do tego właśnie braku konkurencji, jeżeli chodzi o przedstawicieli strony koalicyjnej we wcześniejszych wyborach. Także tutaj jakiekolwiek krytyczne uwagi były od razu odbierane jako atak i działania konfrontacyjne. Tutaj raczej początkowo chyba strona koalicyjna się nastawiała na to, na po prostu dążenie do tego, aby podzielić się z przedstawicielami Solidarności odpowiedzialnością za trudne reformy, które czekały PRL, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli politycznej nad państwem. I więc tutaj, kiedy okazało się, że to nie do końca idzie w tym kierunku, no to nastąpiła tutaj pewnego rodzaju konsternacja i właśnie twierdzenia o konfrontacyjnej kampanii wyborczej prowadzonej także przez WKO, co również widoczne jest w dokumentach, które przytaczamy w naszej publikacji. A cóż, no elementy tej brudnej kampanii to generalnie sprowadzały się do tak zwanej wojny plakatowej, czyli po prostu zaklejania sobie przez poszczególne strony plakatów swoich kontrkandydatów. Tutaj czymś, co bardzo zgorszyło również przedstawicieli strony koalicyjnej, były naklejki z czerwonymi świniami, które pojawiały się na plakatach niektórych kandydatów, między innymi Aleksandra Kwaśniewskiego, więc tutaj również to odbywano jako działania no, wręcz niedopuszczalne i skandaliczne, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się naprawdę czymś no, niezwykle mało znaczącym.
No, dodajmy do tego, że niektóre te bardzo efektowne zresztą naklejki drukowane były chociażby we Włoszech czy we Francji, ale mam inne pytanie do pana Roberta Boruckiego. Panie Robercie, bo wiemy, że w kraju wystartowali również inni kandydaci opozycyjni, czy z listy KPN-u, czy chociażby kandydatem do Senatu był słynny twórca pomarańczowej alternatywy w Wrocławiu, Waldemar Fydryk, zwany czy pseudonim Major, dowódca twierdzy Wrocław, jak się wtedy mówiło. Czy w Koszalinie też byli inni kandydaci strony no, szeroko pojętej opozycyjnej?
To znaczy, tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim w samym Koszalinie, w województwie koszalińskim, przede wszystkim o sile tej opozycji stanowiła sama Solidarność. I trudno tutaj byłoby się doszukiwać jakichś takich głośnych nazwisk związanych z innymi formacjami około solidarnościowymi, typu właśnie KPN czy Solidarność Walcząca. Czy przedstawiciele jacyś NZS-u. Były te środowiska, wydaje mi się, dużo słabsze i dlatego tutaj dobór tych kandydatów to byli kandydaci przede wszystkim samej Solidarności i oczywiście wybór pana Bogusława Pałki z pewnego klucza takiego partyjnego, wybór jego jako przedstawiciela Solidarności rolników indywidualnych ze względu na to, że region koszaliński był regionem słabo uprzemysłowionym, rolniczo-turystycznym.
Panie to znaczy jeszcze może kilka słów. Już budując strukturę Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, staraliśmy się zbudować ją bardzo szeroko. Też istotne struktury było klubów inteligencji katolickiej. Wspomnę, że kandydatem był też Antek Troicki, który później w rozmowach podziękowaliśmy, że nie może. Samo postać Jerzego Madeja, no, jak powiedzieć, no, została wytypowana w tej zasadzie, że potrzebujemy przedstawiciela wyższej uczelni z Koszalina, a że wykazał się pewną odwagą tam w sprawach studenckich, stanął po stronie studentów. Stąd jakby wyłuskaliśmy go, chociaż byli też inni kandydaci. Wspomnę pana profesora Spodzina. No, w takich bardzo kolorowych rozmowach postawiliśmy na Jerzego Madeja i zresztą chyba dobrze, bo rzeczywiście był osobowością w tej kampanii. Mhm. Mówię, sama struktura, jak popatrzycie państwo, to już nie była Solidarność. To były i kluby inteligencji katolickiej zresztą. Marian Dziarnowski był właśnie z IKU. On zapewniał nam spokój, jeżeli chodzi o finanse i później rozliczenie tego. To było robione z głową.
Panie Przemysławie.
Ja tylko jeszcze chciałbym tutaj uzupełnić pewną rzecz, jeżeli chodzi właśnie o pytanie, które było do pana Boruckiego kierowane, o tych innych kandydatów. Innych kandydatów nie było, aczkolwiek w dokumentacji można zauważyć incydentalną aktywność przedstawicieli ruchów młodzieżowych, jak Wolność i Pokój, ruchów ekologicznych, którzy nawet jeżeli wprost nie wspierali kampanii WKO, to przynajmniej właśnie czy to posługując się naklejkami z czerwonymi świniami, czy jakiś inny sposób starali się utrudniać działania w stronie koalicyjnej. Więc tutaj taka aktywność w tych dokumentach Aparatu Bezpieczeństwa jest widoczna, chociaż na niezbyt dużą skalę, ale się przewija. I myślę, że musimy tutaj jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. To jest też może takie pytanie do pana Michalaka o rozwinięcie tego zagadnienia. Pan Michalak słusznie zauważył dużą rolę klubów inteligencji katolickiej, które właśnie w momencie rozpoczęcia kampanii miały to, czego Solidarność WK w takim stopniu nie miała, czyli już istniejącą infrastrukturę, do której można było się odwołać, na bazie której działać. Ale też również trzeba zwrócić uwagę szerzej na działalność Kościoła katolickiego, na udostępnianie sal katechetycznych, również na nawet same wypowiedzi poszczególnych duchownych, chociażby właśnie 4 czerwca, które są też w naszej książce przytaczane, gdzie wielu się wprost wypowiada, że no, idzie strącić czerwonych pachołków i głosować przeciwko temu komuś systemowi. Więc to wsparcie tutaj również było bardzo istotne, chociaż oficjalnie biskup Ignacy Jerzy tutaj starał się zachować umiarkowane podejście do tego tematu. Ale tu może pan Michał jak mógłby to rozwinąć, ale bo myślę, że to jest ważne.
To ja tylko wtrącę, że to nie jest też charakterystyka całej Polski, bo jednak w wielu rejonach kraju księża starali się jednak dystansować od całej kampanii wyborczej, zachować jednak wstrzemięźliwość, to jakby jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy, że część środowisk opozycji zbojkotowała te wybory, jak chociażby właśnie Solidarność Walcząca, czy Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość i NZS nierejestrowane jeszcze wtedy przecież przez władzę odmówiono rejestracji niezależnemu zrzeszeniu studentów. Natomiast rzeczywiście niektórzy członkowie ruchu Wolność i Pokój, co zresztą było przyczyną później rozpadu czy podziału w tej grupie, współdziałali w akcjach, szczególnie takich propagandowo-plakatowych poszczególnych komitetów obywatelskich, a Federacja Młodzieży Walczącej czy Federacja Niezależnej Młodzieży organizowała różnego rodzaju demonstracje, które generalnie były skierowane w ogóle przeciw władzy, a bardzo często również po pierwsze przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce, a po drugie, tutaj też należy to zaznaczyć, już oficjalnie praktycznie zgłaszanej kandydaturze generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.
Ja może jeszcze dodam, myśmy w składzie Wojewódzkiego Komitetu mieli też przedstawicieli NZS-u. Mhm. Tu też przypomnę, był Gosiewski, młody wtedy chłopak, który też dobrą robotę zrobił wśród studentów i mieliśmy sporą aktywność młodych ludzi w działaniach choćby plakatowych, też innych właśnie studentów. To było też nie bez znaczenia.
No i przychodzi ten 4 czerwca, spływają pewnie do WKO wyniki i co? Ja wiem, że z reakcji innych komitetów obywatelskich i z jednej i z drugiej strony powtarza się szok, niedowierzanie, to nie może być prawda i tak dalej, a potem następuje, no właśnie, co potem następuje? Panie Pawle, co potem następuje?
Do 4 czerwca oczywiście ogromna radość, nadzieja, szczególnie, że struktury Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego budowaliśmy z myślą o zapleczu parlamentarnym dla wybranych parlamentarzystów. To była cała nasza nadzieja. Ta struktura miała funkcjonować nadal. Oto zrobiliśmy zebranie w Szczecinku w maju, żeby Solidarność funkcjonowała już w swojej strukturze, jakby oddzielić bezpośrednio Solidarność od Komitetu Wojewódzkiego Obywatelskiego. Natomiast Wojewódzki Komitet Obywatelski miał bezpośrednio wspomagać, mieliśmy siły przede wszystkim intelektualne, żeby wspierać właśnie parlamentarzystów w ich nowatorskiej i trudnej pracy, bo nie widzieliśmy, jak to do końca będzie wyglądało.
Strach? Z niektórych opowieści ówczesnych członków chociażby zarządu regionu, którzy kontaktują się ze sobą, mówią o tym, że trzeba zabrać szczoteczkę do zębów, trzeba przygotować ciuchy, bo zaraz przyjdą. Wiadomo z badań dr Marty Marcinkiewicz, że władze miały gotowe listy internowanych w różnych regionach kraju i że taki wariant gdzieś już od roku 85 był przewidywany, że w razie takiej sytuacji może dojść do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Był strach?
Ja, to znaczy, może poszczególne jednostki tak, natomiast do końca jakby nie wiedzieliśmy, co się stanie. To znaczy wiedzieliśmy, że Rosja znakomicie osłabła i nie była umieć w stanie, no nie wkroczyli w 1981 roku do Polski, bo a szczególnie po restrykcjach Reagana nie byliby w stanie unieść ciężaru jeszcze finansowania Polski. Także z jednej strony była ta pewność, że tu Rosjanie raczej nie wkroczą, ale do końca, tak jak mówiłem, w tych latach 80. w sposób nieproporcjonalny wzrosły siły służb bezpieczeństwa. No różne scenariusze do głowy nam przychodziły. Dlatego mówię, na samym początku założyliśmy jedno, że istotą i najważniejszą sprawą jest, żeby mieć takie instytucjonalne gwarancje tych zmian. Czyli tu na zasadzie, że poświęcamy swoje własne ambicje, ale żeby uszczec istotę sprawy, czyli maksymalnie dobrze wypaść w tych wyborach i później to zresztą, co było istotą ruchu Solidarność w 1980 roku. Mieliśmy doświadczenie 70, no, że można wygrać strajk, a później przegrać wszystko. Dlatego w 80 roku uważaliśmy, że istotą jest instytucja, jako był związek, bo ta instytucja niezależnego związku robiła wyłom w systemie socjalistycznym. Nie mówiąc o tym, że ruch powstał na zasadzie, że tu przedstawiciele społeczeństwa podpisali umowę z władzą nadaną z Moskwy. To już było niesamowity wyłom w tym systemie socjalistycznym.
Zaraz dojdziemy do tego WKO, którego za chwilę nie będzie, natomiast chciałem pana Przemysława zapytać, jak Służba Bezpieczeństwa, jak władze reagują, czy rzeczywiście szykują się do ewentualnego stanu wyjątkowego?
Cóż, tutaj jeżeli chodzi o kwestię województwa koszalińskiego, to tam już przed 4 czerwca się pojawiają pierwsze meldunki, że ta kampania strony rządowej no nie jest jednak tak udana, jak to pierwotnie przewidywano. Ale jednak ciągle jest to przekonanie, że można osiągnąć dobry wynik, a Aleksander Kwaśniewski ma bardzo duże szanse na zostanie senatorem. Natomiast w tych materiałach, które się pojawiają już po 4 czerwca, po pierwszej turze wyborów, kiedy jasne jest, że koalicja poniosła klęskę, to zaczynają się może nie tyle jakieś takie informacje na temat tego, jak można tutaj reagować siłowo na pewne zdarzenia, tylko takie, można powiedzieć, gorzkie żale, czyli to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, czyli że kampania była źle prowadzona, zły dobór kandydatów, aktyw partyjny się odpowiednio nie angażował i to powoduje, i nie uzyskano dzięki temu poparcia społecznego. Natomiast no, w skali kraju, tutaj z publikacji czy Pawła Kowala, czy Antoniego Dudka wynika, że kwestia tego wykorzystania aparatu bezpieczeństwa w celu powtórzenia czegoś, co miało miejsce 13 grudnia roku 81, no była wykorzystywana przede wszystkim jako pewnego rodzaju straszak na opozycję, mający na celu doprowadzić do tego, aby druga tura wyborów przebiegała po myśli strony koalicyjnej i przede wszystkim, aby uratować to kwestię listy krajowej, żeby poprzez straszenie użyciem aparatu bezpieczeństwa doprowadzić do tego, aby strona solidarnościowa zaakceptowała takie zmiany w ordynacji wyborczej, które pozwolą listę krajową w całości wprowadzić do parlamentu i zabezpieczyć w ten sposób przewagę koalicji w Sejmie.
Dodajmy, że Zygmunt Czarzasty przed samym rozstrzygnięciem 4 czerwca, jeden z twórców kampanii koalicyjnej, mówił, że trzeba będzie się zastanowić, co zrobić, gdy skala naszego zwycięstwa będzie zbyt duża i w związku z tym, jak wytłumaczyć społeczeństwu, że wygraliśmy uczciwie. Wiadomo, że tak nie było, natomiast no listę krajową i całe, można powiedzieć, całe porozumienie okrągłostołowe zostało uratowane 8 czerwca przez Lecha Wałęsę podczas obrad Komisji Porozumiewawczej, prawda?
Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze trzeba też zauważyć, jak pan Ligarski wspomniał, że oczywiście plany tego rodzaju działania to oczywiście były cały czas aktualizowane listy internowanych, bodajże chyba jeszcze ostatnia aktualizacja miała miejsce w czerwcu czy w lipcu roku 89, więc przynajmniej jeżeli chodzi o plany, to jak najbardziej to było gotowe. Natomiast to pytanie, na ile można by faktycznie wprowadzić w życie pewne zmiany już na tym etapie działań, a na ile generał Kiszczak po prostu, bo on się lubował właśnie w podkreśleniu tego, że on tutaj stara się powściągnąć niezadowolenie twardogłowych, którzy tutaj już są bardzo niezadowoleni z faktu klęski wyborczej. Nawet obwiniają kierownictwo KCPZPR-u za to, że doprowadziło do takiej sytuacji, więc oni jako też sami tutaj stają się ofiarami. I też tutaj, co ciekawe, na pewno pewną rolę odegrał 4 czerwca, czy bardziej może nawet noc z 3 na 4 czerwca w Pekinie, czyli ta pacyfikacja protestów na placu Tiananmen, co z kolei dało tutaj kolejny pretekst stronie rządowej do tego, aby przedstawiać się jako te osoby, które dążą do tego, by zapobiec rozlewowi krwi, jako tacy właśnie, jako takie osoby, z którymi warto rozmawiać, które są powściągliwe, nie są tak nastawione konfrontacyjnie i lepiej dogadać się z Kiszczakiem Jaruzelskim, niż później się martwić o to, że czołgi wyjadą na ulicę i wojsko i aparat bezpieczeństwa poza kontrolą rozpocznie pacyfikację, być może nawet na własną rękę, aby bronić komunizmu.
8 czerwca, jak wspomniałem, Lech Wałęsa na forum Komitetu Porozumiewczami czy Komisji Porozumiewawczej godzi się na, można powiedzieć, reaktywację listy krajowej, choć już w zupełnie innym składzie, a także na poparcie części kandydatów strony koalicyjnej, żeby dopełnić skład Sejmu. Ale chyba ważniejsze wydarzenie dla państwa to 17 kwietnia 1989 roku, zebranie w audytorium Maksymum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zapada decyzja na dzień przed drugą turą o rozwiązaniu komitetów obywatelskich z dniem 30 czerwca. Czy ta decyzja państwa zaskoczyła i jakżeście ją odebrali? Bo pan Paweł Michalak mówił o tym, że pan panie Pawle mówił o tym, że budowaliście pewną instytucję, obudowaliście ją jak najbardziej szeroko. Celem były oczywiście wybory, ale gdzieś w tej perspektywie, jeśli uda nam się tą reprezentację stworzyć, no bo jakąś nam się uda, te 30, chociażby 5%, nie wiedzieliście, ile w Senacie będziecie mieć, nie spodziewaliście się, że to jest prawie 100%, to będziecie mogli dalej jakby funkcjonować zapleczem dla tego późniejszego obywatelskiego klubu parlamentarnego. Ale tak nie było.
Tak, my cały czas sądziliśmy, że będziemy zapleczem dla OKP, dlatego dla mnie osobiście to był szok.
No właśnie. To jest drugi szok, można powiedzieć, po 4 czerwca. Ten 17 czerwca jest drugim szokiem. Tam w Warszawie odbyła się bardzo ostra dyskusja na forum po tej decyzji. Wiele osób protestowało. To także jest, przynajmniej tak wynika z różnych dokumentów, wspomnień również działaczy Solidarności. Niektórzy mówią wprost, że pierwsza zdrada miała miejsce 8 czerwca, druga zdrada miała miejsce 17 czerwca. I oni dlatego nie zdecydowali się później na aktywną działalność dalej w strukturach Solidarności, czy już innych strukturach opozycyjnych, powiedzmy, do władzy, czy do później postkomunistów.
To samo obserwowałem u nas. Szereg ludzi, którzy zresztą tak na ten temat właśnie rozmawialiśmy, zniechęciło się jakby do aktywności. To mogę opowiadać nazwiska. Być może, że dlatego 4 czerwca to może odrzucił PRL i to było tyle i tylko tyle. Zabrakło tej solidarności w budowaniu państwowości. Jak później sobie dodamy odbudowanie jakichś lewych ruch i inne powiązania, a mówiło się wcześniej tą strukturę ważną, bo na poziomie wojewódzkim. Rzeczywiście na jesieni zostały odbudowane te komitety miejskie po kolei. To raczej już był wtedy wymiar samorządowy, a nie zaplecze do OKP, które sami zostali ci nasi parlamentarzyści, budując sobie tam skromne jakieś własne zaplecze, poszczególne osoby, a nie wsparte strukturą, która, mówię, miała i korzenie, jeżeli chodzi o nasz region, i w Solidarności, i w KIK-u, i w NZS-ie, i w Solidarności Rolników Indywidualnych, i wśród rzemieślników, to zostało ucięte. Dlatego to było dla mnie bardzo przykrą niespodzianką.
Panie Robercie, chciałem zapytać takie bardziej może pytanie archiwalne, bym powiedział. bo warto powiedzieć o tym, co zostało z tych materiałów, zarówno strony WKO, jak i strony partyjnej w Archiwum Państwowym, żebyśmy tak powiedzieli w dwóch zdaniach, że do czego warto sięgać i co się udało zachować, a także chyba warto się zwrócić apelem do osób, które będą nas oglądać, żeby pamiętały, że jest takie miejsce, jak chociażby Archiwum Państwowe w Koszalinie, czy nawet Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie z delegaturą w Koszalinie, które prowadzi taki projekt Archiwum Pełne Pamięci, że te rzeczy, które myślę, że wielu ludzi jeszcze ma w swoich mieszkaniach, w swoich domach, w swoich strychach, mogli oddawać, bo jest to niezwykle ciekawa dokumentacja, bo my historycy wiemy o tym, że bardzo wielu rzeczy nam brakuje, szczególnie takich osobistych wspomnień, dzienników, pamiętników.
Tak, chciałem powiedzieć, że kilka lat temu zostałem zaproszony jako przedstawiciel Archiwum Państwowego w Koszalinie na uroczystości związane z kolejną rocznicą wyboru 4 czerwca. Miałem przyjemność wygłosić wykład dla byłych działaczy Solidarności o kampanii wyborczej 1989 roku. I ten wykład wygłosiłem w oparciu o dokumenty, które nasze archiwum wtedy posiadało, a była to dokumentacja wyłącznie stworzona przez tą stronę koalicyjno-rządową. I na sali zapanowała konsternacja, bo ja o Solidarności i działaniach Solidarności nie powiedziałem prawie nic, a z tego powodu nie mówiłem, ponieważ nie miałem żadnych materiałów na ten temat. Dokumentacja WKO jako tak zwanego zespołu archiwalnego nie zachowała się. Była to inicjatywa społeczna i dokumentacja ta z działalności WKO w 1989 roku została rozproszona po domach poszczególnych działaczy Solidarności. I w związku z tym, że tej dokumentacji solidarnościowej kilkanaście lat temu nie mieliśmy jeszcze jako Archiwum Państwowe w Koszalinie, to zapadła taka decyzja, że będziemy starali się dotrzeć do działaczy Solidarności jako przedstawiciel Archiwum Państwowego w Koszalinie i pozyskać do naszych zbiorów archiwalnych tą dokumentację, która do tej pory była przede wszystkim przechowywana w domach, niekiedy na strychach, w garażach, w piwnicach, a niekiedy też na działkach. Udało się tę dokumentację zgromadzić. Myślę, że w tej chwili stanowi ona już tutaj tak bardzo ciekawy zbiór, nawet w skali kraju, szczególnie jeżeli chodzi o ikonografię. Część tej dokumentacji została zresztą w książce tutaj zaprezentowana, ale to jest tylko część, bo mamy tego znacznie więcej. Chcę też powiedzieć, że mamy bardzo duży też zbiór ikonograficzny tej strony też koalicyjno-rządowej i też tej strony solidarnościowej. Bardzo dużo też rzeczy przekazali nam byli tutaj członkowie WKO, szczególnie pan Jerzy Madej, świętej pamięci, nieżyjący już, także wdowa po Franciszku Saku, także pan Paweł Michala, któremu bardzo serdecznie dziękuję i który też sukcesywnie podsyła do naszego archiwum swoich znajomych, działaczy Solidarności, którzy czasami się zgłaszają do niego z problemem, który nie mają zrobić z tą dokumentacją postsolidarnościową, postwyborczą i kieruje tych ludzi do nas i my w ten sposób tą dokumentację zabezpieczamy dla potrzeb naszych własnych, tych promocyjnych, ale także dla potrzeb historyków i pasjonatów historii Polski tutaj i staramy się tą dokumentację oczywiście udostępnić. Na koniec chciałbym się powiedzieć jedną rzecz, że ta książka pokazuje stan wiedzy naszej sprzed, powiedzmy, z okresu publikacji sprzed kilku miesięcy, ale tej dokumentacji cały czas przybywa. Parę miesięcy temu byłem, czy widziałem na własne oczy kolorowe zdjęcia z kampanii wyborczej WKO i mam nadzieję, że w niedługim czasie one trafią do naszego archiwum państwowego w Koszalinie, wzbogacą nasz zasób archiwalny właśnie o kolejne materiały archiwalne, tym razem kolorowe zdjęcia z kampanii wyborczej 1989 roku.
No, byłoby
Panie
wspaniałe.
Robercie, tam brakuje mi też, bo tak jeszcze niedokładnie przeglądałem, ale udało nam się na początku 1989 roku wznowić wydawanie Sierpnia 80 pod redaktorem Wiśka Romanowskiego. Tam publikowaliśmy informacje też, co się dzieje w Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim. Tego elementu tam mi trochę brakowało, ale rozumiem, że będzie jeszcze można uzupełnić, bo sporo egzemplarzy sierpnia 80, tego zostawionego po 81 roku wyszło.
Wydaje mi się, że tę inicjatywę warto kontynuować. Jest tutaj duży zbiór. Obie instytucje, czyli i Archiwum Państwowe, i Instytut Pamięci Narodowej się zazębiają w tych zbiorach, a więc myślę, że kwestia WKO i również tej całej działalności, choć krótkiej generalnie, prawda, od kwietnia do czerwca, a jednak tak niezwykle bogatej, warta jest tego, żebyśmy tę współpracę kontynuowali, żebyśmy tę WKO badali, a także pewnie poszerzali się później o kolejną tematykę. Jest jej sporo, czekają nas w najbliższym czasie rocznice czerwca 56, czerwca 76, czy chociażby rocznica wprowadzenia stanu wojennego, więc już dziś pewnie możemy się umówić na dalsze tego typu dyskusje. A za dziś Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Byli z nami online pan Paweł Michalak, pan Robert Borucki.
Dziękuję bardzo.
I tutaj w studiu pan Przemysław Benken.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Przystanek Historia Online prowadzonych przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.